Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, od polityki przestrzennej chciałbym, żebyśmy zaczęli. Jest coś takiego jak plan ogólny, który gminy muszą pouchwalać do połowy roku. Trwa uchwalanie też planów miejscowych. Ostatnia sesja Rady Miasta to kilka głosowań w tym zakresie. Jak to oceniacie, efekty tych głosowań jako opozycja w mieście?
Efekty są takie, że pewne plany, znaczy wszystkie te projekty, które stanęły, przeszły. Koalicja rządząca przegłosowała te projekty. W niektórych sprawach popieraliśmy te plany, w niektórych się wstrzymywaliśmy, czasami byliśmy przeciwni, więc...
Od czego to zależało?
No zależało to konkretnie od danego planu, od danej sytuacji, na przykład od tego, jak oceniamy sam ten konkretny plan, albo na przykład jak na to reagują mieszkańcy, czy składali jakieś protesty, czy te protesty były uwzględnione, czy nie, więc każda rzecz była analizowana przez nas indywidualnie. Na podstawie tego podejmowaliśmy jako klub decyzje odnośnie tych planów. My się zawsze bardzo uważnie przyglądamy tego, co miasto robi tutaj z tymi terenami, na co się zgadza, jakie wysokości dopuszcza budynków, jaką gęstość zabudowy dopuszcza. No bo nie bez kozery miasto Gdańskie jest przyokreślane mianem Republiki Deweloperów i tutaj widać, że deweloperzy bardzo często mogą sobie na bardzo dużo pozwolić, więc my jako opozycja staramy się przynajmniej te rzeczy wytknąć, w jakimś sensie wpuścić do debaty publicznej, podnieść. Natomiast koalicja rządząca i tak te plany przegłosowuje zgodnie ze swoją wolą polityczną.
Mm-hmm. Jedną z uchwał podjętych ostatnio też na sesji Rady Miasta to jest uchwała dotycząca takiej zgody na zawarcie przez prezydenta miasta Gdańska, przez prezydent Dulkiewicz, porozumienia z jednym z inwestorów, który działa na Maćkowych, tak można powiedzieć, na tym terenie. Są konkretne rzeczy, które miasto ma zyskać na bazie tej umowy, kiedy ona zostanie podpisana. Jak oceniacie to, co udało się wynegocjować, bo tam jest między innymi budowa szkoły podstawowej dla 700 uczniów, krytej pływalni, która w tej części miasta ma się pojawić. Też inwestycje infrastrukturalne, buspas, ścieżka rowerowa i tak dalej.
Tak, jest to inwestycja grupy Polmlek, więc polski podmiot to oczywiście cieszy. Cieszą te inwestycje typu szkoła, typu pływalnia, rozbudowa infrastruktury drogowej. Oczywiście. Natomiast jako opozycja i też w trakcie prac w komisjach i dyskusji na sesji, myśmy też i w trakcie naszego klubowego wspólnego myślenia o tym, myśmy doszli do wniosku, że oczywiście są to bardzo dobre rzeczy, no bo to też jest około 10%, zaraz powiem skąd to wynika, bo to jest 100 milionów tych dodatkowych inwestycji towarzyszących.
Tak,
100 milionów. Natomiast jeżeli sobie przyjmiemy, bo to jest bardzo duża inwestycja, tam będzie tego tak zwanego PUM-u, czyli tej powierzchni użytkowej, 93 tysiące metrów kwadratowych. Dodatkowo w usługach będzie 5400 metrów kwadratowych, więc jeżeli sobie przyjmiemy, że sprzedaż będzie za 10 tysięcy netto, powiedzmy, ale to i tak jest rozłożone na lata, więc wiadomo, że ta cena będzie wyższa i będzie rosła, to już mamy prawie miliard złotych przychodu, więc właściwie jest to, powiedzmy, 10%, które jest oddawane w tych inwestycjach, natomiast no wiadomo,
to dużo czy mało, taka dziesięcina
to jest
ze strony dewelopera
to jest dobra wartość przy takim założeniu, natomiast tak jak mówię, te szacunki, które ja tutaj podaję, one są bardzo, no, jakbym zaniżone, no bo spokojnie można mówić o wyższych wartościach za metr kwadratowy i doskonale państwo wiecie, ile na rynku kosztują mieszkania nowe. Wiadomo, że tam trochę taniej, więc pewnie można było wynegocjować więcej, natomiast ta sytuacja jest na pewno pozytywna. Tam też pojawiały się sprzeciwy mieszkańców odnośnie wysokości tej zabudowy, odnośnie gęstości, były pewne wątpliwości, więc to wszystko uwzględniając, my tutaj się jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymaliśmy od głosu. Natomiast oczywiście to przeszło głosami koalicji rządzącej, więc no tak, duży inwestor wejdzie, operacja deweloperska na lata. Bardzo dobrze, że powstanie basen, bardzo dobrze, że powstanie szkoła.
Mhm. Wstrzymaliście się, mimo że to jest inwestycja, która powstaje w ramach Lex Developer, tak zwanego prawa, które zostało uchwalone jeszcze przez Zjednoczoną Prawicę dobrych kilka lat temu, no i które nakładało też na zarówno inwestora, no i gminę, no taki obowiązek trochę zawarcia porozumienia.
Wstrzymaliśmy się oczywiście, bo to jakby nie ma znaczenia, czy to jest realizowane wedle tego prawa.
Ale jest zgodne z tą ustawą.
Tak, oczywiście, że tak. To nie podlega dyskusji. Natomiast tak samo byliśmy, nawet nie tyle, że się wstrzymywaliśmy, tylko byliśmy mocno przeciwni inwestycji realizowanej też przez uchwałę tą przez Lex Developera odnośnie Klukowa w zeszłym roku. No tam mieszkańcy bardzo mocno protestowali. Ta społeczność była bardzo przeciwna temu, żeby w Klukowie, czyli w okolicach Rębiachowa, w okolicach lotniska, żeby stawiać bloki w tej zabudowie, która jest zabudową przecież jednorodzinną, willową, niską, a tam powstaną bloki.
Ale nie ma się co dziwić z drugiej strony, że jeżeli jest inwestor, to wykorzystuje zapisy prawa, które są, tak, które dzięki tej specustawie tak, trochę z pominięciem właśnie woli mieszkańców pozwalają inwestować.
Ale jest też miasto, które jest tak naprawdę, siedzi przy stole, jest tym negocjatorem i potrafi i powinno, mając wszystkie karty w ręku, powinno umieć negocjować więcej i bardziej powiedzmy skutecznie uwzględniając głos mieszkańców.
Więc ale trochę ta specustawa wybiła
nie do końca, bo byłem na spotkaniach odnośnie Klukowa i tam po moim wystąpieniu, kiedy powiedziałem, że właśnie przedstawiłem wszystkie argumenty, to głos zabrał kolega Bejm z Platformy Obywatelskiej i powiedział wprost, że Platforma nie przepuści uchwały w takiej, tego projektu w takiej formie, w jakim ona jest dzisiaj przedstawiona. Właśnie po to trochę, żeby zdusić ten nazwijmy to efekt polityczny, który mi się udało wtedy osiągnąć, żeby po prostu nie było tak, że Prawo i Sprawiedliwość broni mieszkańców, a nikt z obecnych na sali z Platformy będą siedzieli cicho, więc podniósł tą kwestię. I miny zrzedły prowadzącym jakby przedstawicielom miasta i faktycznie tych poprawek musieli dokonać, więc to pokazuje, że obecna koalicja rządząca ma możliwości, ma narzędzia do tego, żeby negocjować mocniej, żeby więcej rzeczy udało się po prostu, czy to zrobić rękami dewelopera, czy zmienić warunki odnośnie tego, jak tego żądają mieszkańcy. Jest to możliwe, natomiast jeżeli miasto kapituluje i przyjmuje z radością i klaszczą w ręce wszyscy z tego powodu, że deweloper zbuduje, nie wiem, kilkadziesiąt metrów drogi, czy tam jakiś kawałek zieleńca, to nie jest poważna polityka miejska po prostu.
Zakończmy ten temat na tym. Chcę pana zapytać o Biuro Obsługi Artystów. To jest takie nowe biuro, które w Gdańsku powstało. Potrzebujemy takiej instytucji?
Mi się skojarzyło z Biurem Obsługi Abonentów. Od razu, jak ten skrót gdzieś zobaczyłem, było kiedyś coś takiego. Być może dalej jest w telefoniach komórkowych. Szczerze mówiąc, jeżeli artyści sami o to prosili, bo tak rozumiem, że prosili o to, to zobaczymy, jak będzie im to służyć. To trzeba by zobaczyć, dać trochę czasu, niech to sami ocenią artyści. I mi się wydaje
projekt też taki innowacyjny w skali kraju.
Być może, ciężko mi się wypowiadać, bo też nie znam dobrze tego środowiska, jeżeli faktycznie będzie im to pomocne w kwestiach prawnych czy jakichkolwiek innych. To dobrze, mam nadzieję, że nie jest to po prostu kolejny projekt, gdzie jacyś urzędnicy mają po prostu mieć kolejną posadę i być może zaczniemy to multiplikować na biuro obsługi kolejnych jakichś grup społecznych czy zawodowych. Ja uważam, że trzeba by zwiększyć obsadę w biurze obsługi pasażerów komunikacji miejskiej, którzy borykają się z problemami związanymi z systemem fala. To byłoby zasadne. Czy biuro obsługi artystów będzie sukcesem? Zobaczymy za jakiś czas. Myślę, że sami artyści to ocenią.
Poczekamy, zobaczymy. Czy Andrzej Duda w pana ocenie jest internetowym trolem? Tak, Andrzej Szłapka po ostatniej Radzie Ministrów użył takiego sformułowania, odnosząc się do jednego z tweetów, do ostatniego z tweetów, który były prezydent umieścił w internecie. Napisał: premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski, lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu, wszystko jasne, ze znakiem zapytania. Napisał Andrzej Duda, rzecznik rządu, ocenił, że to wszystko, co pisze były prezydent, jest nieprawdą. Szkoda, że kończy karierę polityczną raczej jako troll internetowy.
Ale tak napisał. Oczywiście my też nie powinniśmy teraz tego powielać, tego określenia, bo to idzie w eter. Natomiast rozumiem...
Ale to rzecznik rządu napisał, pytania, tak? Więc rozumiem. Nie udawajmy, że to się nie wydarzyło.
Rzecznik rządu też słynie z wielu innych wypowiedzi i jako rzecznik rządu, jako poseł i z wielu innych różnych sytuacji. Natomiast przechodząc do meritum. Pan prezydent Andrzej Duda 10 lat sprawował swój urząd i myślę, że ma bardzo dobre rozeznanie, jeśli chodzi o sytuację, w tym wypadku geopolityczną, o sytuację międzynarodową. I ważne jest też, żeby powiedzieć, co on właściwie ocenił, o co tutaj chodzi. Chodzi o sytuację, w której premier Donald Tusk zapytany o to, czy Polska, czy nawet nie wiem, czy on był o to zapytany, po prostu sam się tak wypowiedział, jeśli chodziło o odwołanie kontyngentu.
Czy to była wypowiedź po szczycie, który wyrywaniu się ostatnio odbywał?
5 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest wycofywanych z Niemiec, więc wtedy premier Tusk powiedział, że on no, że właściwie to on nie chciałby, żeby zabiegać o to, żeby ci żołnierze trafili do Polski, bo nie chciałby jakoś naruszać solidarności europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc przełóżmy to na język jakby faktów i na język no, polityki. Donald Tusk wygłosił właściwie takie polityczne, to była wypowiedź stricte polityczna. My nie wiemy, czy ktokolwiek proponował Polsce taki ruch. Tak? Nie mamy takiej informacji. Natomiast on już, ciężko nawet powiedzieć, że wyszedł przed szereg. On po prostu wygłosił manifest polityczny skierowany zarówno do Berlina, jak i do Waszyngtonu, że nie ma mowy o tym, żeby żołnierze amerykańscy wycofywani z Niemiec mieli w ogóle trafić do Polski. Chwilę wcześniej, tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, ten sam Donald Tusk powiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy, nie wiem, bodajże dwóch miesięcy, Polska może być zaatakowana przez Rosję, więc gdzie tu jest logika w tej wypowiedzi, że z jednej strony możemy być zaraz zaatakowani przez Rosję, a z drugiej żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują u naszego zachodniego sąsiada, nie mogą być relokowani do Polski, no przecież na flance wschodniej no, wypadałoby wzmocnić flankę wschodnią w wypadku takiego zagrożenia. No to jest dla mnie kwestia oczywista. I tam jest jeszcze jedna rzecz się pojawia zabawna w tej wypowiedzi. On mówi, że Tusk mówi o sobie, że jest najbardziej proamerykański, jaki może być. No przecież, drodzy państwo, to jest aberracja. Rozumiem, że pan premier Tusk wierzy w to, co mówi w danym momencie, ale no, trudno mówić o tym, że on jest proamerykański, jak chociażby mówił, że Trump jest agentem rosyjskim. Jak chociażby 24 kwietnia tego roku w wywiadzie dla Financial Times. No Tusk wprost pytał, tak prowokując trochę Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone dotrzymają porozumień, zobowiązań sojuszniczych NATO w przypadku agresji Rosji na Unię Europejską, na jeden z krajów Unii Europejskiej.
Ale Donald Tusk, przepraszam, że w słowo wejdę, nie jest jedynym europejskim liderem, który mnoży takie wątpliwości, czy zadaje tego typu pytania. Zresztą, nawet kiedy pojawia się krytyka Donalda Trumpa bezpośrednio, no to zaraz gdzieś tam obok pojawiają się jednak jednoznaczne deklaracje o tym, że sojusz polsko-amerykański jest kluczowy, że to jest nasz najważniejszy sojusznik, że chodzi
jest
o wzmacnianie NATO.
Tak,
podobnie zresztą to wygląda wśród innych liderów europejskich.
Jest kluczowy. My rozmawiamy tutaj o Donaldzie Tusku, który mówi o sobie, że jest najbardziej proamerykański, jaki może być. I tutaj, żeby to zrozumieć, też trzeba by się cofnąć trochę do historii. Kiedy myśmy wchodzili do NATO w 1999 roku, myśmy wchodzili na zasadach takich nieoficjalnych, ale to były zasady, które były akceptowane przez Rosję. To były zasady no troops, no nukes, no hardware installations, czyli żadnych żołnierzy, żadnej broni atomowej, żadnej twardej infrastruktury na terenie Polski. I dlatego prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, tak mocno zabiegał o to, żeby wybudować na terenie Polski elementy tarczy antyrakietowej, bo to złamałoby tą doktrynę. My bez tych elementów byliśmy krajem NATO drugiej kategorii. I Donald Tusk w roku 2008 no, dążył do resetu z Rosją, właściwie zresetował nasze stosunki z Rosją. To przecież rosyjskie media pisały o nim, nasz człowiek w Warszawie w lutym 2008 roku.
No ale to zostało już zrewidowane w jakimś sensie.
Panie redaktorze, tak, ale to też jest ważne, żeby to pokazać, ten cały schemat myślenia tego człowieka, bo sytuacja geopolityczna się zmieniła. Wiem, że to są zamierzchłe czasy, ale polityka to również jest historia. Na to trzeba patrzeć w całej rozciągłości. 4 lipca 2008 roku Tusk, czyli w Święto Niepodległości, Tusk powiedział, że tarcza amerykańska nam nie służy, na co 17 września 2009 roku Amerykanie się wycofali z tarczy antyrakietowej w Polsce, czyli też data symboliczna, tutaj nie ma przypadków. Więc to pokazuje, że od samego początku Donald Tusk po wejściu Polski do NATO, kiedy miał te swoje pierwsze rządy, był politykiem, który zdiagnozował sytuację geopolityczną tak, że czas, żeby Polska zbratała się z Rosją i z Niemcami przeciwko Stanom.
To była błędna diagnoza.
No właśnie, to była błędna diagnoza.
To już też
tak,
zostało głośno powiedziane, nikt tego dzisiaj nie
wiemy,
broni.
Ale też trzeba pamiętać, że w tamtym czasie byli tacy, którzy mieli zupełnie inną diagnozę, czyli środowisko Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Lech Kaczyński. Myśmy twardo od zawsze mówili, że Rosja jest śmiertelnym wrogiem Polski i nie należy tutaj wchodzić w żadne alianse i z nikim się bratać. No, historia pokazała, że mieliśmy rację w tym wypadku, więc dzisiaj, jeżeli ja słucham, że Donald Tusk jest super proamerykański, no to po prostu prostu się uśmieję z tego, bo to jest absurd. To nie jest polityk proamerykański, to jest polityk, który daje się teraz sterować, w mojej ocenie daje się sterować Niemcom, bo Niemcy chciałyby wysadzić Polskę z tych silnych relacji polsko-amerykańskich po to, żeby sami mogli mieć silne relacje polsko-amerykańskie, więc robią to rękami...
Niemiecko-amerykańskie, rozumiem.
Niemiecko-amerykańskie, przepraszam, robią to
ale
rękami...
Ale biorąc pod uwagę to, co Friedrich Merz chociażby mówi, no to jest chyba marne szanse na te silne relacje.
Znaczy robią wszystko, co mogą właściwie, żeby zapewnić sobie takie relacje. Może im to nie wychodzi, natomiast fakt jest taki, że w Polsce, to też na to pragnę zwrócić uwagę, od jakiegoś czasu pojawia się taka mocna, wręcz nazwałbym to taką operacją socjotechniczną, no zmiany nastrojów Polaków z proamerykańskich jako no, takich, które były z nami od dekad, na takie antyamerykańskie, przynajmniej amerykańsko-sceptyczne. No,
ale to się biorąc pod uwagę chociażby postawę Donalda Trumpa i jego nieprzewidywalność, że no, trochę dystansu Polacy nabierają i te nastroje spadają? Pana to zaskakuje?
Nie, szczerze mówiąc, to mnie zaskakuje, bo byli różni prezydenci Stanów Zjednoczonych. Chodzi o generalnie stosunek Polaków do Ameryki i Ameryki do Polski. Od dekad ten stosunek był bardzo pozytywny. Od dekad my w Ameryce widzieliśmy swojego przyjaciela i patrząc też politycznie i realistycznie, wiedzieliśmy, że z Ameryką, jakby jako naszym sojusznikiem, jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj ta narracja po prostu się zmienia i idzie w kierunku tego, że bezpieczni będziemy z Unią Europejską, z jakąś może armią Unii Europejskiej, z jakimiś sojuszami europejskimi, a ta Ameryka jest przedstawiana coraz bardziej w różnych narracjach, które się wlewają do oczu i uszu Polaków, jako kraj jakiś niestabilny, niepewny, jakiś taki antyniedobry i tak dalej. To jest sterowane, to nie jest przypadkowe to, co się dzieje, więc zmiana nastrojów polskiego narodu na antyamerykański czy amerykańsko-sceptyczny jest jakąś operacją, która nie będzie służyć Polsce.
I tutaj się musimy zatrzymać. Pozwolę sobie tylko dodać, że pamiętajmy, że też jest nowa doktryna bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, którą po prostu Amerykanie wdrażają i wiele osób mówi, że nie należy się dziwić pewnym ruchom związanym z Europą, bo to wynika z tej
My mamy
doktryny.
Też doktrynę po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy za prezydentem Karolem Nawrockim, więc w naszym interesie jest silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No tylko na nich możemy liczyć tak właściwie.
I na tym zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.